Mnie wiara pani marszałek nie interesuje. Ona zawiodła na całej linii, oczekuje jej dymisji. To zdecydowany komentarz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego do wcześniejszej wypowiedzi marszałek Ewy Kopacz. Za chwilę smoleńskie starcie na słowa. Potem pod lupę razem z Krzysztofem Kotem weźmiemy rozporządzenie, które może dotyczyć też ciebie. Jeżeli zemdlejesz w domu, możesz stracić prawo jazdy. A właśnie w tej chwili Krajowa Rada Sądownictwa powinna decydować o losie sędziego Ryszarda Milewskiego i od tego zaczynam Fakty w Samopołudnie. Były silne naciski ze strony ministra Gowina, tak mówi sędzia Ryszard Milewski i potwierdza, że były różne wersje pisma z wyjaśnieniami do Krajowej Rady Sądownictwa. Tej samej, która właśnie w tej chwili, tak jak mówiłam, zajmuje się wnioskiem o odwołanie prezesa gdańskiego sądu. Wczoraj w RMF FM ujawniliśmy treść wyjaśnień Milewskiego. W dokumencie był akapit o tym, że sędzia odmówił ministrowi sprawiedliwości udzielenia informacji z akt afery Sopockiej. W ostatecznej wersji przesłanej do KRS już tego akapitu nie było.
Panie sędzio, czy w pierwotnej wersji pana pisma do KRS-u z wyjaśnieniami były akapity mówiące o tym, że minister Gowin zwracał się do pana z prośbą o informację dotyczącą akt afery Sopockiej, konkretnie pewnego szczegółu dotyczącego jednej z rozmów w 2008 roku?
Proszę pana, pisałem to z kolegami z kancelarii, którzy pomagali mi pisać to pismo. Były bardzo duże naciski pana ministra Gowina, o których będę mówił jeszcze później.
Była wersja, w której są te dwa akapity.
Proszę pana, były różne wersje.
Ale czy ta wersja była, panie sędzio?
To będę wyjaśniał przed Krajową Sądownictwa.
Z sędzią Milewskim dosłownie kilka minut temu rozmawiał wyłącznie nasz reporter Roman Osica. Rodziny nie wnioskowały o otwieranie trumien, bo były w szoku, ale przede wszystkim w błąd wprowadziła je Ewa Kopacz, zapewniając publicznie, że wszystkie szczątki zostały przebadane z udziałem polskich lekarzy. Tak Jarosław Kaczyński komentuje słowa byłej minister zdrowia, że wszystkie trumny mogły być otwarte po przylocie z Rosji, gdyby tylko rodziny o to wystąpiły. Przypomnę jeszcze, że marszałek Kopacz stwierdziła dziś też, że nie była przy identyfikacji wszystkich ofiar. Teraz jeszcze ze mną Tomasz Skory, który wysłuchał obu wypowiedzi. Witam cię, Tomku. Jak prezes PiS-u ocenia te kolejne wyjaśnienia Ewy Kopacz?
Przede wszystkim zarzuca jej to, że z powodu właśnie jej zapewnień, że w Moskwie zajmowano się ciałami jak należy, rodziny nie domagały się potem już w kraju otwierania trumieni i potwierdzania tożsamości szczątków ofiar katastrofy. Zapytany zaś o słowa Ewy Kopacz, że jechała do Moskwy nie żeby prowadzić śledztwo, ale opiekować się bliskimi ofiar w dobrej wierze, Jarosław Kaczyński mówi wprost.
Mnie wiara pani marszałek, a ówczesnej pani minister nie interesuje. Zawiodła na całej linii i oczekuje jej dymisji.
Prezes PiS-u, podobnie jak cała opozycja, jest też zdumiony tym, że po jutrzejszej informacji na temat przebiegu wydarzeń w Moskwie, jaką przedstawi minister sprawiedliwości, posłowie nie będą mogli zadawać pytań. Chyba że zgodzi się na to marszałek. Znów Ewa Kopacz.
Poznaj fakty.
1%, taki minimalny wzrost gospodarczy na przełomie tego i następnego roku prognozuje Maciej Reluga, członek Rady Gospodarczej przy premierze. Co dalej? O tym m.in. Krzysztof Berenda za chwilę w Faktach Ekonomicznych. Prawo szkodliwe i zbyt ogólne, tak prawnicy komentują przepis, który może pozbawić prawa jazdy mieszkańca Lubelszczyzny. I nie tylko. Również tysiące innych osób. Pan Grzegorz zasłabł, a szpital o tym fakcie poinformował Wydział Komunikacji. Co było dalej, o tym Krzysztof Kot.
Pan Grzegorz po 5-dniowym pobycie w szpitalu został wypisany tylko z adnotacją, że doszło do omdlenia i ma prowadzić oszczędny tryb życia. Tym większe było jego zdziwienie, gdy dostał wezwanie z Wydziału Komunikacji do stawienia się na badaniach.
Byłem pewien, że przejdę, no bo widziałem wypis ze szpitala, było wszystko w porządku.
Podstawowym badaniem w przypadku padaczki jest EEG. Gdyby to szpitalne stwierdziło chorobę, musiałoby się to znaleźć w wypisie, a tak nie było. Badanie przeprowadzone na zlecenie Wydziału Komunikacji, jak mówi mecenas Stanisław Estreich, może być niemiarodajne.
Boję się, że przez pewną asekurację mogą również być stwierdzenia, których nie można wykryć w ciągu tak krótkiego badania.
Bo na komisji EEG nie wykonano.
Jeszcze z tego wszystkiego musiałem zapłacić 300 zł za te badania.
Dodaje rozgoryczony pan Grzegorz, który zamierza walczyć do końca.
Pan Grzegorz nie ma padaczki. Co ważne, od decyzji urzędników się odwołał. Z jakim efektem sprawdzamy, a wy słuchajcie kolejnych faktów. Agnieszka Radwańska w ćwierćfinale turnieju w Tokio. Ula Radwańska odpadła. Ze mną Patryk z redakcji sportowej RMF FM. Patryk, nie jesteś zaskoczony?
No przyznam, że niespecjalnie. Agnieszka pewnie wygrała z Amerykanką Jamie Hampton. Mecz trwał 1,5 godziny. Teraz się czeka już na kolejną rywalkę. Będzie nią Dunka Karolin Wozniacki albo Chinka Nali. Ula Radwańska szybko zeszła z kortu. Polka ugrała zaledwie 2 gemy w pojedynku z wyżej notowaną Niemką Angelique Kerber. No ale i tak występ w Tokio może zaliczyć do udanych.
Na koniec kolory naszego świata według Feng Shui. Przed godziną dowiedzieliście się, że przyjazne są fiolet i róż. Teraz pomarańczowy. Podobno fantastyczny.
Dla dzieci szczególnie, które chorują na górne drogi. drogi oddechowe, oskrzela.
Mówi Elżbieta Domagała, mistrz Feng Shui. Więcej wskazówek i odpowiedzi, na przykład na pytanie, dlaczego masz natychmiast wyrzucić lustro z sypialni, już teraz na rmf24.pl. A ja się łączę z Krzysztofem Berendą, to znak, że zaczynamy fakty ekonomiczne.
Dzień
na
dobry,
początek,
witam.
Dzień dobry, wspomniałam o bardzo złych prognozach dla naszej gospodarki. Poproszę w takim razie o szczegóły.
No, te prognozy zakładają bardzo silne hamowanie polskiej gospodarki. W końcówce roku wzrost naszego PKB ma stopnieć z obecnych 2,4% do raptem 1%. Tak zakłada ekonomista Maciej Reluga w oficjalnym biuletynie Rady Gospodarczej przy premierze. Co gorsza, czeka nas także wyraźny wzrost bezrobocia z obecnych 12,4% do 13,5%. O takich przewidywaniach zresztą mówiliśmy nawet już wczoraj. To, co spowalnia naszą gospodarkę, to coraz mniejsza konsumpcja. Polacy oszczędzają każdy możliwy grosz, więc rezygnujemy z niektórych zakupów. Niestety te złe prognozy mogą szybko przełożyć się na nasze portfele w obliczu wyraźnego spowolnienia gospodarczego. Rząd może chcieć wyciągnąć z naszych kieszeni więcej pieniędzy, na przykład wyższymi podatkami. A już teraz wpływ tych wyliczeń widać na warszawskiej giełdzie. Indeks WIG20 traci w południe 1,2%, a drożeją przy tym zagraniczne waluty. Euro do 4,13 groszy, dolar do 3,21 grosza, a frank szwajcarski do 3,42 groszy. W faktach ekonomicznych teraz jeszcze ceny paliw, które w ciągu najbliższych miesięcy mogą wzrosnąć. Takie najprawdopodobniej będą echa nocnego wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych na forum ONZ. Barack Obama dał do zrozumienia, że interwencja w Syrii i Iranie jest możliwa, a wojna przecież zawsze oznacza wyższe ceny ropy.
Kryzys w Syrii, sytuacja w Libii oraz konflikt z Iranem zdominują forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Już wczoraj prawie całe swoje wystąpienie poświęcił tym sprawom amerykański prezydent Barack Obama. Wydaje się, że wszyscy przywódcy zdają sobie sprawę z nieuchronności interwencji przeciwko reżimowi Bashara al-Assada, by położyć kres zabijaniu ludności cywilnej. Ale nie mniej istotna jest sprawa Iranu i programu nuklearnego, ewentualnego ataku Izraela na ten kraj i tego, co mogłoby wówczas się wydarzyć. Irański generał ostrzega przed trzecią wojną światową, a komentatorzy podkreślają, że jeżeli nie zostaną zażegnane konflikty, to każdy scenariusz jest właściwie możliwy.
A o tym informuje zza oceanu nasz korespondent Paweł Żuchowski.